Witam wszystkich słuchaczy cotygodniowych zebrań, spotkań, wykładów ze zboru w Chełmie. Dzisiaj temat już znany, jak ktoś patrzył do internetu. Dosyć może niezwykły, bajka Jotama. Być może niektórzy nawet nie kojarzą, kto to jest ten Jotam. Przypomnijmy wszystko po kolei w trakcie naszego tematu i właściwie od tego zaczniemy, bo nie przejdę od razu do bajki, którą Jotam opowiedział. Przy okazji jest to Jotam, nie Jonatan, tak jak nam się może kojarzyć, bo to jest imię bardziej znane z Biblii i występujące w dzisiejszej kulturze. Natomiast chyba dzisiaj nikt takiego imienia, przynajmniej tu, gdzie my żyjemy w Polsce, nie nadaje swoim dzieciom Jotam. Ale był taki biblijny Jotam. Zaraz dowiemy się, kim on był. Przeczytam o nim w Sędziów w 8 rozdziale, począwszy od wersetu 30. I tak troszeczkę sobie poczytamy aż do 9 rozdziału wersetu 6, żebyśmy się mogli zorientować, kimże ten Jotam był, a potem przejdziemy do jego bajki. A więc Sędziów, 8 rozdział 30 i czytamy dalej. Począwszy od 30. A Gedeon miał 70 własnych synów, gdyż miał wiele żon. A również jego nałożnica przybywająca w Sychem urodziła mu syna, temu nadał imię Abimelech. A gdy umarł Gedeon, syn Joasza, w podeszłym już wieku, został pochowany w grobie Joasza swojego ojca w Ofrze Abiezerskiej. A po śmierci Gedeona odwrócili się synowie izraelscy od Pana, zaczęli znów uprawiać nierząd z Baalami i ustanowili sobie bogiem Baala Berit. Synowie izraelscy nie pamiętali o Panu, swoim Bogu, który ich wyrwał z ręki wszystkich okolicznych nieprzyjaciół. I nie odnieśli się przychylnie do domu Jerubaala Gedeona, odpowiednio do wszystkich dobrodziejstw, jakie on wyświadczył Izraelowi. Już wchodzimy w 9 rozdział i tutaj jeszcze 6 wersetów kolejnych. Lecz Abimelech, syn Jerubaala, Jerubaal to inne imię Gedeona, poszedł do Sychem do braci swojej matki i przemówił do nich i do wszystkich krewnych swojej matki tak. Zapytajcie się wyraźnie wszystkich obywateli Sychem. Co jest dla was lepiej, żeby panowało nad wami 70 mężów, samych tylko synów Jerubaala, czy też żeby panował nad wami jeden mąż? Pamiętajcie także, że ja ciało z ciała waszego i kość z kości waszej. Przemówili tedy bracia jego matki wyraźnie za nim do wszystkich obywateli Sychem tymi właśnie słowy i serce ich skłoniło się ku Abimelechowi. Powiedzieli sobie bowiem, brat to nasz. Dali mu też 70 srebrników ze skarbca świątynnego Baala Berit i Abimelech zwerbował sobie za nie lekkomyślnych i zuchwałych mężów, czyli takich łotrów, można powiedzieć, którzy stanowili jego orszak. Następnie przyszedł do domu swojego ojca do Orwy i wymordował za jednym zamachem swoich braci, synów Jerubaala, w liczbie 70 mężów. Ostał się tylko najmłodszy syn Jerubaala Jotam, gdyż się ukrył. Potem zeszli się wszyscy obywatele Sychem i cała załoga warowni i zgromadzili się pod dębem przy słupie, który był w Sychem i tam obwołali Abimelecha królem. Czyli już wiemy, kim był ten Jotam. To był najmłodszy syn Gedeona. Jedyny ocalały z rzezi, jaką pozostałym 70 synom zgotował Abimelech, jeszcze jeden syn Gedeona, bo jak tutaj czytaliśmy, miał on ich 72. Abimelech zamordował 70, Jotam uniknął tej rzezi, ukrył się, dlatego przeżył i w sumie mamy 72 synów Gedeona z wielu żon i jednej nałożnicy. Właśnie Abimelech, ten najgorszy z nich wszystkich, no bo okazuje się morderca swoich własnych braci, potem jak się okaże, był gotowy mordować wszystkich dookoła, kto tylko stanął mu na drodze, ale to późniejsza historia, na razie wymordował swoją rodzinę, co już wymownie świadczy o jego charakterze. Więc ten Abimelech bardzo chciałby zostać królem, no i żeby zniszczyć konkurencję, wszystkich ewentualnych innych synów Gedeona usunąć, po prostu ich zabił. Ten sam los spotkałby pewnie i Jotama, gdyby się nie ukrył. Tutaj ten syn Abimelech urodzi się Gedeonowi z tej nałożnicy Kananejki, którą miał. Gdy Jotam dowiedział się o tym, że Abimelech został obwołany królem, tak jak czytaliśmy w wersecie 6, tak? Obywatele Sychem obwołali go królem, który leży na, tak? Sychem leży na terenie Efraima. To gdy Jotam dowiedział się o tym, opowiedział swoją bajkę i przez tę bajkę chciał coś przekazać, chciał coś powiedzieć. I tą bajkę mamy zaraz w następnym wersecie, od 7 do 15. I teraz sobie tą bajkę przeczytamy od 7 do 15, a potem się zastanowimy, co przez tą bajkę on chciał powiedzieć i jakie ma też ona głębsze znaczenie dla nas. A więc czytamy dalej. Jesteśmy w Sędziów w 8 rozdziale od 7 do 15. Gdy o tym doniesiono Jotamowi, czyli o tym, że Abimelech, jego brat, został obwołany królem przez obywateli Sychem, gdy o tym doniesiono Jotamowi, poszedł, stanął na szczycie góry Garizim, podniósł swój głos i zawołał na nich donośnie: słuchajcie mnie, obywatele Sychem, a wtedy ich Bóg słuchać was będzie. Zeszły się raz drzewa, aby ustanowić nad sobą króla, i rzekły do oliwki: bądź naszym królem. Lecz oliwka rzekła do nich: czy mam zaniechać tłustości mojej, albo mojej oliwy? Tłustość oliwki to właśnie oliwa, więc tak lub tak można nazwać oliwę, która płynie w drzewie oliwnym, tłustością albo oliwką. Czy mam zaniechać tłustości mojej, oliwki mojej, która jest we mnie, a którą cześć się oddaje Bogom i ludziom, a mam pójść, aby bujać się nad drzewami, albo bujać nad drzewami, kołysać się nad drzewami? Wtedy rzekł drzewa do drzewa figowego: nuże, zostań ty naszym królem. Gdy oliwka odmówiła, oferta kolejna poszła do drzewa figowego. Lecz drzewo figowe odpowiedziało im: czy mam zaniechać mojej słodyczy i mojego dobrego plonu, a mam pójść, aby bujać nad drzewami, kołysać się nad drzewami, czyli królować im? Czyli też odmowa. Wtedy rzekła drzewa do winorośli: nuże, zostań ty naszym królem. Lecz winorość odpowiedziała im: czy mam zaniechać moszczu mojego, czyli wina z winorośli, który rozwesela bogów i ludzi, a mam pójść, aby bujać, kołysać się nad drzewami? Czyli kolejna odmowa. Wtedy rzekły wszystkie drzewa do głogu: nuże, zostań ty naszym królem. A głóg odpowiedział drzewom: jeżeli naprawdę chcecie mnie namaścić na swojego króla, chodźcie, schrońcie się w moim cieniu, a jeżeli nie, to niech wyjdzie ogień z głogu i strawi cedry Libanu. Tak na tym kończy się bajka. Po czym, po zakończeniu tej bajki, Jotam zapowiedział przekleństwo dla Abimelecha i wszystkich tych, którzy pomogli mu w tym morderstwie, zamordowaniu jego braci. I to mamy w 16 wersecie do 21. Przeczytamy także, żebyśmy zobaczyli, co jeszcze po zakończeniu bajki Jotam opowiedział, wypowiedział, zapowiedział o swoim bracie, zbrodniczym Abimelechu. Jeżeli tedy w sposób godny i prawy uczyniliście to, że ustanowiliście Abimelecha królem, i jeżeli dobrze postąpiliście z Jerubaalem i z jego domem, i jeżeli odpłaciliście mu według tego, jak zasłużył, bo przecież on, mój ojciec, walczył za was, swoje życie narażał i wyrwał was z ręki Madiańczyków. Wy zaś powstaliście dziś przeciwko domowi mojego ojca i wymordowaliście za jednym zamachem jego synów w liczbie 70 mężów, i ustanowiliście Abimelecha, syna jego służącej, królem nad obywateli Sychem, dlatego że jest waszym bratem. Jeżeli w sposób godny i prawy postąpiliście dziś z Jerubaalem i z jego domem, to cieszcie się z Abimelecha i niech on także cieszy się z was. Lecz jeżeli nie, to niech wyjdzie ogień z Abimelecha i pochłonie obywateli Sychem wraz z załogą warowni, i niech wyjdzie ogień z obywateli Sychem i z załogi warowni i pochłonie Abimelecha. Potem uniknął Jotam, zbiegł, poszedł do Ber i zamieszkał tam, chroniąc się przed Abimelechem, swoim bratem. Jaki jest przekaz, znaczenie tej bajki dla ówczesnych, dla obywateli Sychem, którzy słuchali tej bajki, słyszeli tej bajki z ust Jotama? No dosyć oczywisty. Trzy szlachetne drzewa, tak? Oliwka, drzewo figowe i winorośl, czyli Gedeon i inni jemu podobni, prawdopodobnie jego synowie ewentualnie i jego wnukowie, którzy po nim by mieli ewentualnie królować, panować nad Izraelem, nie chcieli panować. Woleli im służyć, zostawiając panowanie, królowanie panu. Na dowód tego, że takie jest prawdopodobnie znaczenie tej bajki dla obywateli, Sychem, dla tych, którzy, dla współczesnych Jotamowi, to jest werset, rozdział 8, a wersety 22 i 23, gdzie możemy przeczytać, że mężowie izraelscy, Izraelici oferowali Gedeonowi stanowisko króla. I nie tylko jemu, a także jego synowi, jego wnukowi. Zobaczmy, Sędziów 8, 22 do 23. Wówczas rzekli mężowie izraelscy do Gedeona: panuj nad nami, ty i twój syn i twój wnuk. Wybawiłeś nas bowiem z ręki Madiańczyków. Na co Gedeon mówi: Ja nie będę panował nad wami, ani mój syn nie będzie panował nad wami. Pan będzie panował nad wami. Czyli mamy trzy szlachetne drzewa, moglibyśmy podpisać, tak? Gedeon, jego syn, jego wnuk, bo proponowali to Gedeonowi, jego synowi, jego wnukowi panowanie, takie dziedziczne, nad Izraelem. Oni odmówili, oni woleli służyć, zostawiając panowanie samemu Panu. Tylko marny głuk w tej historii Jotama, marny głuk, który można tłumaczyć także jako oset, jako cierń, był na tyle zuchwały, był na tyle arogancki, że zgodził się przyjąć zaproszenie do panowania, no i tak na takie panowanie miał ochotę i do niego przystąpił. Więc jest oczywistą rzeczą, że ten głuk na pewno reprezentuje samego Abimelecha. Te trzy drzewa szlachetne, które odmówiły, to Gedeon, jego syn, jego wnuk, dziedzicznie ewentualnie panujący po nim. Natomiast głuk to Abimelech, który zgodził się, sam sięgnął po ten przywilej panowania nad Izraelem. No i gdyby to tylko było całość, to moglibyśmy nasz wykład zakończyć. Ale przecież wiadomo, że historie biblijne, poza znaczeniem tym dosłownym, literalnym, aktualnym dla żyjących ludzi w tamtym czasie, w tym przypadku dla Jotama i obywateli Sychem, Abimelecha, to ma także, mają także w Biblii głębsze znaczenie. Więc i ta bajka, można powiedzieć przypowieść, tak? Nasz Pan potem przypowieści opowiadał. Ta bajka, nazwana tutaj przez redaktorów Biblii Gdańskiej bajką Jotama, sam Jotam nie nazywa tego, prawda? Tylko po prostu opowieść im taką, ale nosi wszystkie znamiona przypowieści. Nasz Pan również mógłby coś takiego opowiedzieć, gdyby chciał przekazać jakieś znaczenie, podstawiając odpowiednie drzewa i ich reakcje na zaproszenie do panowania nad innymi drzewami. Zatem jakie jest głębsze znaczenie tej historii? Drzewa w Biblii to są obrazy, typy, symbole kogoś wielkiego. Albo jednostek wielkich, albo klas ludu Bożego, które, jak wiemy, składają się z wybitnych jednostek. Klasy ludu Bożego, bez względu na to, czy to jest wyższa czy niższa klasa ludu Bożego, to zawsze są wybitne jednostki, bo do klasy ludu Bożego nie można się tak łatwo zakwalifikować i ci, którzy się stają członkami ludu Bożego, poświadczają tym samym, że z boskiego punktu widzenia przynajmniej, nie koniecznie z punktu widzenia świata, który gardzi cechami, jakimi charakteryzuje się lud Boży, ale z boskiego punktu widzenia są to wielkie, wybitne jednostki, szczególnie jeżeli proces rozwoju ich charakteru doprowadzony zostanie w nich do końca. Zobaczmy psalm pierwszy i trzy pierwsze jego wersety. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Ma piękny opis dziecka Bożego. I potem na werset trzeci przyrównuje go do czego? Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie wiednie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Porównany do drzewa owocującego, liście piękne mające, które nie więdną i podejmującego działania, które kończą się sukcesem zawsze. I jeszcze może do Mateusza zajrzyjmy, trzeciego rozdziału. Mateusz 3, a werset 10, tu także znajdziemy potwierdzenie, że jednostki znaczące z boskiego punktu widzenia są porównane do drzew. Mateusz 3, 10. A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Tak mamy powołane, tak Jan Chrzciciel mówił o zbliżającym się podsumowaniu, o żniwie wieku żydowskiego, podsumowaniu, które miało spotkać ten naród. I znowu drzewa, poszczególni Izraelici, członkowie narodu wybranego, niekoniecznie wydający dobre owoce, no niektórzy, jak wiemy, większość nie wydawała, miało być wycięte. I znowu element drzewa do wycięcia. Przechodzimy zatem do głębszego znaczenia tej historii i do pierwszego drzewa z tej naszej historii, a właściwie z historii Jotama, bajki Jotama. Tym pierwszym drzewem, które otrzymało ofertę panowania, była oliwka albo drzewo oliwne, jakbyśmy mogli na nią powiedzieć dzisiaj, bo tak oliwka to może się nie może kojarzyć tylko z owocem albo nawet z samą oliwą, z tym płynem, a drzewo oliwne wiadomo, że jest drzewem. To drzewo oliwne przywodzi na myśl od razu Rzymian 11 rozdział. Więc pójdziemy za tym skojarzeniem do Rzymian 11 rozdziału i w wersecie 16-17 czytamy u apostoła Pawła. Rzymian 11, 16, 17. A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. A jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre gałęzie zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego, to nie wynoś się i tak dalej, ale to nas już dalej nie interesuje. Interesuje nas tylko samo drzewo oliwne. Mowa tutaj jest o korzeniu drzewa. Tym korzeniem są obietnice, które były złożone Abrahamowi, że ostatecznie nasienie Abrahama będzie błogosławić świat. A tą tłustością tego drzewa oliwnego są błogosławieństwa, które z przymierza Abrahamowego będą płynąć. Mam nadzieję, że wszyscy kojarzymy, ale może przypomnieć warto, bo na tym polega działanie ludzkiego umysłu, że nawet jak ktoś wie, to warto mu czasami pewne rzeczy ponownie przywołać, wtedy umysł nasz lepiej zapamiętuje. To przymierze Abrahamowe, to 1 Mojżeszowa 22, 16-18, kiedy Bóg w rezultacie posłuszeństwa Abrahama złożył wobec niego pewne obietnice, a ta obietnica to podstawa, że tak powiem, nadziei dla wszystkich z ludzi. Bo w tejże obietnicy mamy i klasy, które Bóg miał wybierać, żeby dać im życie wieczne, a jednocześnie później użyć ich do błogosławienia całej reszty, niewybranej części ludzkości. Więc obejmuje zarówno klasy wybrane, jak i klasy tak zwane niewybrane, które ostatecznie też dostąpią zbawienia, bo śmierć naszego Pana jest za każdego człowieka i bez względu na to, kiedy ktoś przychodzi do Boga, czy w obecnym życiu, czy po zmartwychwstaniu, to jedni i drudzy mają taką samą szansę uzyskania życia wiecznego. Jedyna różnica to, w jakiej klasie ludu Bożego to życie wieczne będzie kontynuowane. Więc dla przypomnienia, 1 Mojżeszowa 22, rozdział 16-18. Przysiągłem na samego siebie, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie zwlekałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę Ci błogosławił obficie. I rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. Potomstwo porównane do gwiazd i porównane do piasku na brzegu morza. Czyli już z tego możemy wnosić, że klasy ludu Bożego, które mają być rozwinięte jako nasienie Abrahama, będą przynajmniej dwie, bo będzie jakaś klasa duchowa i będzie jakaś klasa ziemska, bo gwiazdy, wiadomo, w niebie i piasek, wiadomo, na ziemi. Ale to się nie wyczerpuje całości, to nie wszystko, bo to jest na razie tylko nasienie abrahamowe. A potomstwo twoje odziedziczy bramy nieprzyjaciół swoich. I potem werset 8 nie zapomina o reszcie ludzkości, większości zresztą tej ludzkości. I w potomstwie twoim, w tych gwiazdach i w tym piasku, które z ciebie wyprowadzę, w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Czyli już tutaj w tej obietnicy warto zwrócić uwagę na to, że mamy przynajmniej trzy różne grupy osób. Mamy nasienie Abrahama jako gwiazdy, mamy nasienie Abrahama jako piasek. Widać wyraźnie, że mają być rozwinięte, przygotowane przez Boga wcześniej, ponieważ w tymże potomstwie, w tychże gwiazdach i w tymże piasku miałyby być błogosławione wszystkie pozostałe narody ziemi. Ci, którzy nie bardzo wierzą, nie dowierzają, że Biblia mówi o różnych klasach, różnych grupach zbawianych w różnych okresach czasu, do różnego poziomu życia w przyszłości, to chociażby niech przyjrzą się tej obietnicy Boga wobec Abrahama, a powinni zauważyć co najmniej trzy różne poziomy, z czego jeden jest duchowy, gwiazdy, a dwa są ziemskie, bo jest piasek, czyli ziemski, i reszta ludzkości, no też na ziemi. Więc już nawet na ziemi jest podział na piasek i na resztę ludzkości, która przecież nie będzie w niebie, nie będzie gwiazdami, tylko będzie też tutaj na ziemi, obok tego piasku. Sama jednak piaskiem nie będąc. No tak, na marginesie. Więc ten Rzymian 11 rozdział, w korzeniu pokazane są te obietnice, z których to wszystko wyrasta jak z korzenia drzewo, oliwne w tym przypadku, a tłustość, czyli oliwa, bo mówiliśmy, że tłustość to oliwa, błogosławieństwa przymierza Abrahama, które będą poprzez wybrane klasy ludu Bożego, jak i gwiazdy, i piasek, mają dotrzeć do całości ludzkości, która pomimo tego, że będzie błogosławiona, nigdy sama nie stanie się nasieniem Abrahama, gdyż nasienie Abrahama jest to gwiazdy i piasek. Dlaczego nie stanie się cała ludzkość nasieniem Abrahama? Ponieważ nie wykazuje wiary. W tym życiu nie wykazuje wiary podobnej do wiary Abrahama. A według Galatów 3 rozdziału, zajrzymy tam w tej chwili, nasieniem Abrahama są ci, którzy cechują się w tym życiu wiarą podobno do wiary Abrahama. Czyli wiarą, która na przykład potrafi opuścić, zostawić miejsce swojego zamieszkania i pójść tam, gdzie Bóg wskazuje. albo wiarą, która pozwala wziąć syna, jeżeli Bóg tego sobie życzy, i złożyć go na ofiarę, do czego Abraham był przecież zdolny. Taka to była wiara Abrahama. Relatów 3, 6, 7 mówi: tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu, czyli jego wiarę. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Więc mamy inną definicję synów Abrahama. Nie ci, którzy urodzili się z linii Abrahama po jego dzieciach, po jego synach, tylko ci, którzy są z wiary Abrahama, ci, którzy są zdolni do okazania takiej samej wiary. Skoro w naszej historii, w bajce Jotama, występują jeszcze dwa inne drzewa, ta oliwka, pierwsza jako wymieniona, musi dotyczyć tylko jednej z tych trzech klas, tych grup, ponieważ mamy jeszcze dwie kolejne. Oznacza ona najwyraźniej tą pierwszą, jaka powstała, gdy Bóg realizował swój plan, tak jak oliwka wymieniona tutaj jest jako pierwsza w tejże bajce, czyli tak zwaną klasę starożytnych godnych. Starożytnych godnych. Chociaż członkowie tej klasy byli bohaterami wiary, tak są oni opisani w Biblii, z pewnością godnymi jako tacy stanowisk władzy, czyli tego bujania, kołysania się nad innymi drzewami, jak to się w tej bajce co chwilę pojawiało, prawda? Pod tym bujaniem, kołysaniem było pokazane ich panowanie nad innymi drzewami, to przedstawiciele tej klasy, członkowie tej klasy nie dążyli do panowania. Rozumieli oni, że wielu z nich było pisarzami Starego Testamentu. Inni, którzy nie byli sami pisarzami, byli tematami, o których ci pisarze pisali. Jako pierwsi zaczęli oni dostarczać oliwę, czyli słowa Ducha Świętego wypowiadane przez proroków Starego Testamentu. Woleli cieszyć się nabywaniem i posiadaniem Ducha Świętego, tej tłustości, prawda? Powiedzieli, że co mam zaniechać tłustości mojej, która jest we mnie? Woleli posiadać Ducha Świętego, nabywać go w sobie i mieć go w sobie i służyć, posiadając tego Ducha Świętego, posiadając tą tłustość oliwy w sobie, służyć jako przekaźnicy, jako wyraziciele słów Ducha Świętego, które uczą właściwej postawy wobec innych. Nabywanie Ducha Świętego pozwala człowiekowi zająć właściwe stanowisko w stosunku do otaczającego go świata, otaczających go ludzi, wielkich i małych, dlatego tam mamy powiedziane, że ta oliwa uczy czci dla bogów i ludzi, dla wielkich i małych, ponieważ nabycie Ducha Świętego pozwala człowiekowi rozwinąć się w odpowiedni sposób i wiedzieć, jaki powinien być jego stosunek do wielkich tego świata, do Boga, do mniejszych tego świata. Zapewne taka ich służba była powodem to, że Bóg ukrył ich pod drzewem oliwnym. Inne znaczenie drzewa oliwnego w Biblii to Stary i Nowy Testament. Także symbole biblijne czasami są podwójne albo potrójne. To znaczy ten sam symbol, ten sam obraz może mieć różne znaczenia, zależnie jak zostanie wykorzystany. Na przykład drzewo oliwne w Objawieniu 11 rozdziale 3 i 4, zajrzymy tam, zostało wykorzystane jako obraz Starego i Nowego Testamentu. Jako przekaźnicy Ducha Świętego zawartego w tych dwóch testamentach. Mówiłem Objawienie 11, 3 i 4 i zobaczmy. I dano dwóm moim świadkom moc i będą odziani w wory, prorokowali przez 1260 dni. Tak, ci dwa świadkowie to Stary Nowy Testament, odziani w wory, czyli w martwych językach, bo Biblia nie była dostępna w językach współczesnych ludziom średniowiecza. Byli oni przez 1260 dni w niewoli, w tych worach, czyli mogli uczyć, prorokować tylko wobec tych, którzy znali łacinę, prawda? Martwe języki, którym ona była. Oni są, tak, ci dwaj świadkowie, dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi. Są nazwani te dwaj świadkowie, odziani w wory, martwe języki, niedostępne dla większości ludzkości, już pomijając, że nie było Biblii, że Biblia nie była drukowana jako taka, ale nawet gdyby ktoś chciał dostać oryginały albo którąś tam kopię przepisywaną przez mnichów czy przez kogokolwiek innego, to i tak nic by nie zrozumiał. Tak jak ludzie jeszcze w Polsce długo nie rozumieli, co ksiądz do nich mówił, gdyż wiemy, że początkowo jeszcze w XX wieku tak, msza była odprawiana w języku łacińskim. Nie byli zainteresowani, żeby ludzie cokolwiek rozumieli. Po co mają rozumieć? Jak będą rozumieli, będą trudniejsi do kontrolowania i trudniej będzie ich oszukać. To jest taka stała metoda. Po co ma człowiek rozumieć, co do niego się mówi? Niech się boi i będzie posłuszny, to wystarczy. Więc tutaj objawienie porównuje Stary Nowy Testament do dwóch drzew oliwnych i do dwóch świeczników, prawda? To rozumiemy, prawda? Ten obraz świeczniki, świecznik daje światło, oliwa też potrafi dawać światło, oprócz tego jest symbolem Ducha Świętego w Biblii. W wyniku takiego wyboru tych członków starożytnych godnych, którzy nie chcieli panowania w tym życiu, ale bardziej w tym życiu chcieli posiadać tego Ducha Świętego, chcieli być Jego przekaźnikiem, chcieli Nim służyć innym, będąc często posyłani przez Boga do narodu wybranego najczęściej, no bo z Nim Bóg miał do czynienia i woleli taką służbę od panowania nad kimkolwiek, że w tym życiu doświadczali dokładnie czegoś przeciwnego. Żydów 11 rozdział, wypada odczytać chociaż kilka wersetów z Żydów 11 rozdziału, gdzie jest mowa o tym, jak wyglądało ich obecne życie, w którym wybrali służenie Duchem Świętym, który w nich był, który spisywali na księgach Starego Testamentu od panowania. Żydów 11 rozdział 35-38, przeczytam tylko tych kilka wersetów. Kobiety otrzymywały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenia, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznawali szyderstw, biczowania, nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się owczych i kozich w skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach, rozpadlinach ziemi. To jest opis członków tej klasy. Nie chcieli przyjąć panowania, nie dążyli do niego, nie dbali o nie, woleli służbę na rzecz innych, do której Bóg ich zresztą zaprasza. Tyle na temat drzewa oliwnego, klasy starożytnych godnych, która nie przyjęła w tym życiu oferty panowania, wybrała drogę służby, tak aby inni odnosili korzyści z ich służby wobec nich, a nie żeby nad tymi innymi panować. Przechodzimy do kolejnego drzewa, drzewo figowe. Tak, w naszej historii drzewo figowe było następnym adresatem oferty, następnym adresatem zaproszenia do panowania nad innymi drzewami. Pod drzewem figowym powszechnie wiadomo kryje się z reguły za naród żydowski i nie jest inaczej i tym razem. Na dowód tego, że jest to naród żydowski, przeczytam tylko fragment z Jeremiasza 24 rozdziału, który nam wskazuje, że figi to Żydzi, a drzewo figowe naród jako całość. Jeremiasz 24:1-2. Pan ukazał mi w widzeniu dwa kosze fig ustawione przed świątynią Pana, a było to po wzięciu przez Nabukodonozera, króla babylońskiego, do niewoli Jehoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego i książąt judzkich wraz... To mijamy. W jednym koszu były figi bardzo dobre, z tej wizji, jakimi są figi wczesne, a w drugim koszu były figi bardzo złe, tak złe, że nie nadawały się do jedzenia. I potem piąty, bo nie będę czytał całości, piąty werset. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Jak na te dobre figi, tak spojrzał łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków ku dobremu. To o dobrych figach. I przynieśmy się do ósmego, na temat złych fig. Lecz jak z tymi złymi figami, które nie nadają się do jedzenia, gdyż są złe, mówi Pan, tak postąpię z Sedekiaszem królem judzkim i z jego książętami, i resztą Jerozolemu, z tymi, którzy powstali z tej ziemi i z tymi, którzy osiedlili się w Egipcie. Czyli wyraźnie widzimy podział narodu żydowskiego na dobre figi i złe figi. I zawsze te dobre figi to ci lepsi Izraelici, złe figi to ci gorsi i odpowiednie traktowanie zależnie od tego, kto był jaką figą. I potem element tego jeszcze drzewa figowego i fig jako symbolu narodu żydowskiego wraca u Łukasza w 13 rozdziale. Zajrzymy tam na chwilę, żeby sobie przypomnieć pewną, znowu przypowieść, ilustrację naszego Pana. Łukasz 13 rozdział 6-9. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, aby szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając rzecze, Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem, może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, to wytniesz je. To też jest ilustracja, chyba raczej dosyć prosta, prawda, że chodzi o Izrael żydowski. 3 lata, 3 różne sposoby oddziaływania wobec narodu żydowskiego, potem gotowość do ich wyrzucenia, bo to nie dawało efektów, ale jeszcze pozostało nasz Pani działalność naszego Pana z apostołami, to ten jeden dodatkowy rok, na które oni miało być pozostawione, przedłużone jak gdyby istnienie, życie tego drzewa. Miało być okopane i obłożone nawozem, czyli jakieś specjalnie dobre warunki do wzrostu, którym był nasz Pan, jego służba z apostołami. No a jeżeli miało nie pomóc, to miało być wycięte. Wiemy, że nie pomogło i zostało wycięte po tym czwartym roku zabiegów nad tym narodem. Więc naród żydowski też byli dobrymi kandydatami do panowania nad innymi w tym życiu, a to z powodu wielkiego narodowego wyróżnienia, jakie ich spotkało ze strony Boga. Był to naród wybrany. Jeśli ktokolwiek miał panować nad innymi, no to chyba naród wybrany miał największe predyspozycje, mający boskie prawo i będący w przymierzu z Bogiem, jako jedyny ze wszystkich narodów na ziemi. Królewski tron w narodzie żydowskim nazywany był nawet tronem Pana. Kto nie wierzy, to niech sobie zajrzy do pierwszej kronik 29 rozdziału i do wersetu 23. Pierwsza kronik 29, werset 23. Potem zasiadł Salomon na tronie Pana, jako król zamiast Dawida, swego ojca. I dobrze mu się powodziło, cały Izrael zaś był mu posłuszny. Salomon zasiadł na tronie Pana, czyli jak gdyby Pan utożsamiał się. Ci królowie, którzy byli z ramienia Pana, przez niego wybrani, no to jego reprezentowali, siedzieli na tronie Pana, bo sam Bóg ich tam posadził. Abimelech z naszej historii, z bajki Jotama, nie był przez Pana posadzony, a tak naprawdę chronologicznie można powiedzieć, historycznie był takim pierwszym królem, no ale obwołanym tylko przez obywateli Sychem, który wymordował wszystkich swoich braci, no ale chronologicznie był takim królem, ale nigdy nie uznanym przez Boga. I jeszcze do tego dorzućmy Amosa, żebyśmy mieli pełniejszy obraz. Amosa, rozdział 3, werset 2. Tylko o was zatroszczyłem się. Dosłowne tłumaczenie tego zatroszczyłem się to jest poznałem. Tylko was poznałem, czyli uznałem. No ale niech będzie zatroszczyłem się nawet, jak to Biblia Warszawska oddaje. Myśl jest zbieżna. Tylko o was się zatroszczyłem, czy tylko was uznałem spośród wszystkich pokoleń ziemi, dlatego będę was karał za wszystkie wasze winy. Bóg wyraźnie mówi o wyjątkowym traktowaniu tego narodu przez siebie, spośród wszystkich innych. I jeszcze potem w Rzymian, Paweł też robi tutaj odniesienie do tego szczególnego stanowiska narodu żydowskiego przed Bogiem, a więc do ewentualnego rządzenia w imieniu Boga nad resztą. Rzymian 3:1-2. Czymże więc góruje Żyd? Pyta Paweł. Albo co za pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie albo wyroki Boże. No, żaden inny naród nie otrzymał takiego wyróżnienia. Pomimo tego, że jako tacy mogliby być dobrymi kandydatami do panowania, naród żydowski zgodził się na rolę, jaką Bóg im przydzielił w czasie ich łaski. Jaka to była rola? W swoich ofiarach, które Bóg kazał im składać, w swojej historii byli przykładami, ilustracjami pewnych rzeczy na przyszłość. Dzięki czemu będą mogli inni odnosić błogosławieństwa. Dzięki czemu będą mogli inni korzystać z ich przykładu. To jest właśnie ta dobra słodycz i dobry plon, o którym oni mówi, tak? Drzewo figowe, gdy odmawiało panowania nad innymi, to powiedziało, że nie chce zaniechać słodyczy i dobrego swego plonu. Nie chce zrezygnować z korzyści, jakie on może dać innym, które mogą trafić do innych i woli być tym, co Bóg dla nich przewidział w wieku żydowskim, w ich ofiarach, w ich historii, w ich nagrodach i w ich karaniach, jakie ich spotykały, niż bujać się nad innymi drzewami w tym życiu. Te główne korzyści, jakie naród żydowski przynosi wszystkim pozostałym, to przede wszystkim duchowy Izrael, czerpiący lekcje z błędów cielesnego Izraela. Chociażby na przykład, żeby nie szukać zbawienia drogą uczynków. Rzymian 11 rozdział, werset 7. Rzymian 11, 7. Czytamy. Cóż więc, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, pozostali zaś ulegli zatwardziałości. A czego Izrael szukał? No wiadomo, szukał usprawiedliwości przez zakon, ale nie osiągnął. Natomiast wybrani nielicznie osiągnęli, ale już nie przez zakon, tylko przez wiarę. To bardzo ważna lekcja dla całej ludzkości. Pokazanie wszystkim, że doskonały, niedoskonały, upadły człowiek nie może nawet skorzystać z doskonałego prawa, które Bóg mu da, bo i tak nie będzie mógł tego prawa wykonać. i to prawo jeszcze dodatkowo go potępi, bo dając to prawo, Bóg zobowiązał ich do jego przestrzegania, a oni potwierdzili to zobowiązanie. Więc jak gdyby podwójna kara w Adamie i z powodu dodatkowego prywatnego, można powiedzieć, przymierza, prywatnej umowy, jaką z Bogiem zawarli odnośnie przestrzegania prawa. Wiemy, że tak Żydzi byli, że zgodzili się na to, że wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i posłuszni będziemy. Tak krzyknęli, gdy Mojżesz im przekazał to, co Bóg miał do nich dla nich do powiedzenia. 1 Koryntów, 10 rozdział, jeszcze o tych pożytkach dla duchowego Izraela, z tego, co cielesny Izrael po sobie pozostawił. 1 Koryntów 10, 1-6. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większość z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynie. A te rzeczy, które wcześniej on tutaj wymienił, stały się typami nas, dosłownie tak tam jest napisane, są typami nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Jeszcze werset 11. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, na których końce wieków przyszły. No i list do Żydów, 10 rozdział, a werset 1. Jeszcze przeczytamy, jeśli chodzi o korzyści z Izraela cielesnego dla Izraela duchowego, z ich historii, z ich także błędów i kar, jakie na nich spadały. Żydów 10:1. Albowiem zakon, zawierając sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Kolejna potężna lekcja. Ile byś ofiar nie składał, to przecież te ofiary nie przywiodą ciebie do doskonałości jako ofiarującego. Co byś Bogu nie złożył w ofierze, choćby wszystko, nawet z życiem, to cóż, no to umrzesz najwyżej, jak złożysz życie w ofierze, ale nadal zbawienia nie uzyskasz, bo zbawienie można uzyskać, doprowadzając siebie do harmonii z boską sprawiedliwością, podnosząc się z upadku grzechu, no, nikt tego nie potrafi. Nikt tego nie potrafi sam z siebie zrobić. Podobnie cała reszta ludzkości będzie miała słodycz i dobry plon z tego, co Izrael przechodził w obecnym czasie. Wystarczy tylko przypomnieć fakt, że nowe przymierze, które będzie zawarte, mówimy, ze światem ludzkim, tak, ze światem ludzkości, z rodziną ludzką, tak naprawdę nie będzie zawarte z ludzkością, tylko i wyłącznie z Izraelem. I poprzez Izrael ogarnie dopiero całą resztę, chyba że ta reszta nie zechce wejść, wtopić się w Izrael i z tego nowego przymierza skorzystać. Tak to będzie wyglądało. Nowe przymierze dla ludzkości, zawarte z jednym narodem, z Izraelem, do skorzystania przez wszystkich, tak? Otwarte dla wszystkich, którzy zechcą się w to przymierze włączyć, przyjść, wtopić się w Izrael, nie ma innego wyjścia, stać się częścią Izraela. Antysemici, jak nie zrezygnują z antysemityzmu, będą mieli ciężkie czasy, bo to antysemita będzie musiał stać się sam Izraelitą, jeżeli będzie chciał korzystać z nowego przymierza, ale ucisk potęgujący się na pewno zachęci wszystkich. Miałem przeczytać Żydów 11:15. Ten werset mówi o tym, jakie wielkie znaczenie dla świata ludzkości będzie miało przyjęcie z powrotem Żydów do łaski. Jeśli bowiem odrzucenie ich, Izraelitów, jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? Tutaj Paweł argumentował, że odrzucenie Izraelitów od łaski w czasie pierwszego adwentu naszego Pana za to, że go nie przyjęli, nie rozpoznali, tylko go odrzucili, to stało się pojednanie świata, to znaczy, że w tym znaczeniu, że cała reszta świata pogańska przecież, nie korzystająca z żadnych łask przymierzy z Bogiem, została dopuszczona do Boga przez Jezusa i mogła korzystać tak samo, jak do tej pory korzystali Żydzi. Początkowo było to tylko ograniczone do Żydów, a wtedy wszyscy inni z całego świata mieli dostęp, otrzymali dostęp. Więc Paweł argumentuje, skoro ich odrzucenie, ich upadek, ich ukaranie za nieprzyjęcie naszego Pana stało się, tak otworzyło drzwi dla całego świata, stało się pojednaniem dla całego świata, do tej pory nieuznawanym przez Boga, no to jeśli będą kiedyś ponownie przyjęci, a Paweł o tym mówi, że tak, bo to tylko na pewien czas zostali odrzuceni. Jeśli będą ponownie przyjęci do łaski, to będzie to oznaczało coś jeszcze większego. Powstanie do życia z martwych. Czyli obudzenie całej ludzkości z grobu. Bo przyjęcie Izraela z powrotem do łaski oznacza zakończenie wyboru przez Boga duchowego Izraela. Bo po to Bóg ich odrzucił, żeby w czasie, kiedy oni są odrzuceni, wybierać swoje klasy, klasy ludu Bożego z pogan. Gdy ten wybór się dokończy, łaska do Izraela cielesnego powraca po to, żeby podnieść ten Izrael, zawrzeć z nim nowe przymierze i całą ludzkość, odkupioną przecież przez Jezusa, przez jego śmierć, ponownie wyprowadzić do życia z grobów i dać im szansę na skorzystanie z tego, co Jezus dla nich uczynił. Tyle o słodyczy i dobrym plonie drzewa figowego, które w tym życiu pełniło taką rolę wobec ludzkości, a nie chciało, nie dążyło do tego, żeby nad nimi panować. Ostatnie z dobrych drzew, to będzie jeszcze jedno złe drzewko, ostatnie z dobrych drzew to winorość, tak? Omówiona w 12, 13 wersecie. Ta winorość kojarzy się znowu z czymś, kojarzy się ze słowami naszego Pana z Jana 15 rozdziału. Nasz Pan o tej winorośli bardzo wyraźnie i można powiedzieć wymownie powiedział, wprost wyjaśnił, co to znaczy. Ja jestem prawdziwym krzewem. Tak, Jana 15, 1-6. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja was. Jak i latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony, precz jak zeschnięta latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Czyli nasz Pan wyraźnie powiedział, że winorość to on sam. No i jego kościół, gałązki, tak, te latorostki, które na niej wyrastają jako tym głównym korzeniu winorośli. Chyba ci byliby najlepszymi kandydatami do panowania w tym życiu nad innymi. No, pewnie byliby, ale nawet oni nie chcieli panować w tym życiu, bo panowanie w tym życiu nie było przez Boga przewidziane dla Kościoła. Kościół w tym życiu, wybierany, to maluczkie, tak zwane maluczkie statko, nawet oni, można byłoby powiedzieć, najlepsi kandydaci, a nawet oni się nie nadawali. Gdy dojdziemy do głogu i powiemy coś na temat tego, kto się nadaje, a kto nie nadaje do panowania, to zrozumiemy, dlaczego i nawet oni w obecnym życiu nie nadawali się do panowania i nie było to przez Boga przewidziane, żeby panowali. 1 Koryntów 4,8. 1 Koryntów 4,8. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, zrozpaczeni. Oj, coś to nie ma nic tu o panowaniu. Widocznie musiałem jakąś pomyłkę. A, jestem w 2 Koryntów, a ma być pierwszy, przepraszam. Wracamy do 1 Koryntów. Otworzyło mi się nie na tym liście Koryntów. 1 Koryntów 4,8. Już jesteście nasyceni. Krytykuję braci z Koryntian, którym się już marzyło panowanie, rządzenie, bycie ważnym w tym życiu. Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas zaczęliście królować? Obyście zaczęli królować, abyśmy i wy wespół z wami zaczęli królować. To była nagana. Później, jak wiemy, kościół chrześcijański tak zwany dążył jednak i ten nominalny system dążył do panowania. Wyrwali się do panowania w czasie, kiedy Bóg przewidywał, aby się rozwijali w pokorze, prześladowani, w cierpieniu, ale kto lubi cierpieć? No, prawdziwe dzieci Boże też nie lubią cierpieć, ale idą zgodnie z tym, co Bóg od nich oczekuje, a nie rwą się po swojemu do rzeczy, do których się póki co nie nadają. Jotam twierdzi, że winorośl wolała moszcz. Moszcz to czyli wino, młode wino, od bujania się nad innymi drzewami. To wino przywodzi na myśl znowu słowa naszego Pana o winie nalewanym Kościołowi, czyli jego cierpieniach, które miały kształtować jego charakter, rozwijać im ich, żeby później oni mogli po rozwinięciu tegoż charakteru stać się dobrymi narzędziami do błogosławienia reszty ludzkości w restytucji, już pod nowym przymierzem. O tym winie i o tym jego znaczeniu bardzo ładnie mamy powiedziane w Łukasza 22, tam to tłumaczenie nie jest najlepsze, ja nie będę w tej chwili wchodził w szczegóły. Przeczytam takie, jakie jest prawidłowe tłumaczenie Łukasza 22:20, na inną okazję zostawiając ewentualnie wyjaśnianie, co też to znaczy. Ale zobaczmy. Łukasza 22:20. gdy nasz Pan mówi o kielichu. Podobnie kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich, no i od tego momentu uważajmy, ten kielich, który się wam nalewa, przez moją krew jest nowym przymierzem. Tak dosłownie nasz Pan powiedział. Ten kielich, który się wam nalewa, przez moją krew jest nowym przymierzem. Czyli te cierpienia, które się wam nalewa do kielicha, dzięki mojej krwi, mojej zasłudze, która wam jest przypisana, która wam jest udzielona, jest nowym przymierzem. W rezultacie doprowadzi do wprowadzenia nowego przymierza, w którego wy będziecie mieli wielki udział, bo będziecie narzędziami przeze mnie użytymi do błogosławienia całej reszty ludzkości. Tutaj się mieści tak zwany udział Kościoła w ofierze za grzech, no ale nie będę tego tematu teraz rozciągał, ponieważ zrobię to kiedyś indziej przy innym wykładzie. 1 Koryntów 10:16 jeszcze chciałbym odczytać, gdzie mamy również, tak, pierwszy, żeby znowu nie pomylić z drugim, 1 Koryntów 10:16. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest wspólnotą albo udziałem, tak dosłownie mówi Paweł, czyż nie jest wspólnotą, udziałem krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest, i znowu, wspólnotą, udziałem ciała Chrystusa? Też pokazuje o tym, że mieli coś wspólnego i w kielichu, i w chlebie, że zostali dopuszczeni, mieli przywilej cierpieć dokładnie tak samo jak Jezus, ich Zbawiciel i ich Pan. To właśnie takie wino, o którym wspomina winorośl tam w bajce Jotama, rozwesela Boga i ludzi, tworząc piękne charaktery klas wyborczych, które będą powieki współpracowały z Bogiem, Jezusem, część z tych klas będzie w ogóle częścią Jezusa, jako jego małżonka, będą najpierw pracować nad ludzkością i jej błogosławić, a następnie w całym wszechświecie, przy stwarzaniu i błogosławieniu kolejnych istot, co do których w tej chwili nie mamy żadnego pojęcia. Jakie one będą. Przygotowanie się do tej roli w tym życiu było dla Kościoła, maluczkiego statka, o wiele cenniejsze niż panowanie nad kimkolwiek. O czym nie pamiętał Kościół nominalny i dlatego po powrocie naszego Pana został wypluty. A prawda została skierowana do jednostek z pominięciem wszystkich wielkich i małych kościołów chrześcijańskich. To jest też znak naszych czasów. Żaden kościół chrześcijański, bez względu na to, jak jest duży czy mały, nie jest używany przez Boga, przez Pana, do podawania jakiejkolwiek prawdy po jego powrocie. Było to czynione przez jednostki, niedostrzegane przez wielkie kościoły, prześladowane, wyszydzane przez wielkie kościoły i tak zostało do dzisiaj. Zanim przejdziemy do ostatniej rośliny, zauważmy zbieżność natchnionych biblijnych skojarzeń, gdyż Jakub w swoim liście, dla zupełnie innego celu, ale to też jest ciekawe, że Jakub w swoim liście, ma na myśli jego rozdział 3, a werset 12, dla zupełnie innego celu sięga po te same trzy rodzaje drzew. Żeby co pokazać? Zobaczmy. Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki? Albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydawać słodkiej wody. On tu się odwołał do tych drzew, mówiąc, że każde drzewo wydaje owoce swoje własne, prawda? I figa nie może rodzić oliwek i odwrotnie. Ale sięgnął akurat po te same. To takie tylko skojarzenie miałem, gdy ten wykład opracowywałem, że akurat te same trzy drzewa w zupełnie innym celu są przywołane przez Jakuba. I przechodzimy do ostatniego drzewa z przypowieści, bajki Jotama, do głogu. Jak mówiłem wcześniej, głóg albo osed, albo cierń, można to tłumaczyć jak kto chce, ale za każdym razem jest to coś takiego niezbyt pochlebnego na temat tej rośliny. W porównaniu z tymi powyższymi, pięknymi drzewami, ten głóg albo osed, albo cierń to marna roślina, bardziej chwast niż roślina, która kłuje, jest niepożądana, dokładnie tak samo jak niepożądany jest bohater z Izajasza 14 rozdziału, wersety 13 i 14. Przeczytajmy Izajasza 14, wersety 13 i 14. Przecież to Ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Kojarzymy, kto takie słowa wypowiedział, gdy był jeszcze w niebie, kiedy ambicja jego serce napełniała i chciał być bardzo, bardzo wielkim, chętnym do panowania, tak jak Abimelech w naszej historii. tak chętny, że był gotowy zrobić wszystko, nawet wymordować swoich braci, aby tym królem dostać. Ta jednostka, zwana kiedyś Lucyferem, a później szatanem, boskim przeciwnikiem, nazywana jest także w Biblii Bogiem i władcą tego świata. Czyli to znaczy, że udało się zrealizować jej ten plan przynajmniej na jakiś czas. I Bóg przynajmniej przez jakiś czas toleruje jego panowanie, ponieważ ma swój plan, w którym panowanie takiego kogoś jest mu korzystne, jest mu przydatne, bo inaczej by nikt do niego nie dopuścił. Nie sądzimy chyba, że Bóg dozwala na zło, choćby przez krótki czas, tylko dlatego, że nie może przeciwdziałać temu złu. Bóg może zatrzymać zło, zanim ono się pojawi, albo w pierwszej sekundzie jego pojawienia się, gdyby tylko chciał. Jeżeli nie zatrzymuje, to znaczy, że widzi jakąś rolę do odegrania przez to zło. Oczywiście w ramach ograniczeniach narzuconych przez Boga. Tutaj Bóg jest tym, który rozdaje tak zwane karty, nie szatan, ale pozwala szatanowi działać do pewnego zakresu i przez pewien okres czasu, ale tak nie będzie zawsze. Zbliża się kres tego przyzwolenia na działania szatana, no ale nie o tym chcę mówić. To, że Biblia nazywa szatana Bogiem i władcą tego świata, chyba jest oczywiste, ale ja wiem, może warto byłoby przeczytać jakiś werset 2 Koryntów 4:4. Chociażby, bo może ktoś pomyśli sobie, że jak to może być szatan Bogiem tego świata. I Biblia tak przyznaje mu, że jest Bogiem? No tak, jest Bogiem tego świata. 2 Koryntów 4:4. W których Bóg świata tego zaślepił umysły niewiernych, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Sam Paweł pod natchnieniem nazywa go Bogiem tego świata, który zaślepia umysły. Bogiem tego świata, to znaczy z boskiego dozwolenia odgrywa rolę potężnej jednostki, która, jeśli to nie koliduje z całością boskiego planu, może organizować i organizuje życie w tym świecie tak, jak jemu się podoba. Ale tylko na tyle, na ile nie koliduje to z boskim planem jako takim. To ma wolną rękę szatan i dlatego mamy taki świat, a nie inny. Jako taki szatan posiada najmniejsze kwalifikacje, tak jak Abimelech. Posiada na nim już każdy syn inny Gedeona byłby lepszym kandydatem na króla niż Abimelech. Morderca, zwykły morderca i rzezimieszek, współpracujący z innymi rzezimieszkami, których sobie za pieniądze najął, kupił i kazał im mordować tych, którzy stali mu na drodze. Więc szatan jako taki posiada najmniejsze kwalifikacje do panowania nad kimkolwiek ze wszystkich wspomnianych tu drzew. Ale szatanowi to wcale nie przeszkadza, że nie ma kwalifikacji. Z boskiego punktu widzenia jednak panowanie nad innymi wymaga czego? Nabycia wcześniej kwalifikacji. I tu mówiłem, że dlaczego te drzewa, nawet te bardziej szlachetne, te poszczególne klasy ludu Bożego, które miały lepsze kwalifikacje do panowania i tak się nie nadawały do panowania w tym życiu, ponieważ w obecnym czasie Bóg przewidział dla nich rozwinięcie kwalifikacji, rozwinięcie ducha, charakteru, żeby zdobyć, żeby urosnąć, nabyć kwalifikacje do panowania nad innymi. W Biblii, jak wiemy, królowie, kapłani byli namaszczani oliwą na urząd. To namaszczenie to nic innego jak udzielenie cech, zalet, charakterystyk Ducha Świętego poszczególnym jednostkom, na podstawie których, dzięki którym oni będą kiedyś się nadawać do panowania nad innymi. Bo tutaj bardzo ważna myśl. Panowanie nad innymi w boskim porządku oznacza zupełnie coś innego niż z ludzkiego punktu widzenia. Panowanie nad innymi to służenie tym innym. Podczas gdy w tym świecie panowanie nad innymi to dogadzanie samemu sobie. A ci inni, tak zwani poddani, niekoniecznie nazywani poddanymi, gdy był król, to byli poddani, dzisiaj to są to obywatele. Nawet w demokracji, prawda, ci rządzący tak się ustawiają, żeby czerpać korzyści z tego, że są tymi rządzącymi. A w krajach, które ustrojów demokratycznych nie miały, jak na przykład w przeszłości, to w ogóle był król i byli poddani, którzy byli czołobitni. Dzisiaj jest to troszeczkę zmienione, ale zasada pozostała bez zmian. Ci rządzący czerpią korzyści z tego, że tą władzę sprawują i dlatego chcą ją sprawować, żeby mieć korzyści. Czy to w postaci satysfakcji, zadowolenia, że nad kimś panują, że podejmują decyzje dotyczące tysięcy albo i milionów ludzi. Czy to korzyści materialne, czy to koneksje powiązania z innymi osobami, które też władzę sprawują. No nie ma znaczenia, coś tam ich zawsze pociąga. Ale w boskim porządku rzeczy jest inaczej. Najpierw zdobądź kwalifikacje do panowania nad innymi. Jak je zdobędziesz, to będziesz dla nich panował, ale będziesz panował nad nimi dla ich dobra. Będziesz szukał ich dobra. Innymi słowy, jeżeli pojawi się problem, to ty jako panujący nad nimi bardziej powinieneś cierpieć w tym problemie niż oni. Powinieneś chronić tych, nad którymi panujesz, przed wszystkim złem, które może ich spotkać, nawet za cenę własnego życia. To jest boski punkt widzenia. Podczas gdy rządzący w przypadkach zagrożenia najczęściej chowają się i uciekają, pozostawiając tych, którym mieli służyć i nad którymi mieli panować samemu sobie. Słowa naszego Pana z Mateusza 20 są bardzo wymowne na ten temat. Zacytuję je. Mateusz 20, 25-28. Nasz Pan mówi o jak On i Bóg widzą panowanie, gdy zauważył, że apostołowie też myśleli o tym, który z nich większy i który będzie bardziej panował nad innymi, będzie siedział wyżej albo bliżej Jezusa. I w Mateusza 20, tak? W Mateusza 20 od 25 czytamy. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. A ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. I potem siebie daje jako przykład. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Wielkość mierzona gotowością do służby. Chcesz być wielki? Służ. Im chcesz być większy, tym bardziej służ, nawet za cenę życia. Nasz Pan oddał życie. Taka była jego służba wobec całej ludzkości. W świecie szatana występuje natomiast też coś w rodzaju namaszczenia na wysokie urzędy. Takie namaszczenie też niby u nich jest, ale polega to na jedynie na wręczeniu dokumentu nominacji danej osobie, zwykle osobom politycznie albo rodzinie powiązanym z tymi, którzy namaszczają. I nie ma to nic wspólnego z udzieleniem takiej osobie jakichkolwiek kwalifikacji do sprawowania ważnych, wysokich urzędów. W wyniku czego takie funkcje zwykle są pełnione przez osoby niekompetentne, ale za to ślepo posłuszne i nie mające własnego zdania. I o to chodzi. Szatan oczekuje bowiem podporządkowania się jego władzy oraz władzy tych, którzy są pod jego wpływem. Najczęściej są nieświadomie pod jego wpływem, nie wiedzą, że są narzędziami w ręku szatana. To trzeba przyznać, najczęściej nie. On działa wykorzystując ich samolubstwo, otwierając im pewne korzyści, pokazując im pewne korzyści, na które ich samolubstwo się skusi i on o tym wie. I on wie, co komu potrzeba, żeby go skusić samolubstwem do pójścia tą drogą, jaką szatan chce, żeby poszedł. Szatan chce, żeby pozostawać w jego cieniu. Tak jest powiedziane. Tak chyba wrócimy do sędziów na chwilę, żeby sobie przypomnieć, jak to było powiedziane, jeśli chodzi o Abimelecha. Czyli głóg, pokazał ten Abimelech, który właśnie pod głogu. Gdy doszła oferta do głogu, to głóg co powiedział? Jeśli naprawdę chcecie mnie namaścić na swojego króla, chodźcie, schrońcie się w moim cieniu. A jeżeli nie, to niech ogień wyjdzie z głogu i strawi cedry Libanu. Takie były warunki. Macie być w moim cieniu, a jak nie, to ogień niszczy was. Musicie stać w moim cieniu, tak mówi szatan. Musicie stać za mną i się podporządkować, a jak nie, to zniszczę was wszystkich. Nawet największych wśród was, cedry Libanu, to były bardzo duże drzewa. Więc jeżeli, tak jak mówiliśmy, drzewa to wielkie jednostki, to cedry Libanu, tak gdyby te największe z wielkich jednostek. Nie ma przeproś. Szatan nawet naszemu Panu proponował, żeby stanął w jego cieniu. Pamiętamy jego ofertę? Jedną z jego trzech głównych ofert w pokusie z pokłonem, żeby nasz Pan mu się pokłonił, a uczyni go kimś ważnym, odda mu też władzę nad królestwami, ale ma się pokłonić, czyli ma mu służyć, ma stanąć w jego cieniu. Tak, Mateusza 4, 8, 9, nie będę czytał, znamy tą ofertę szatana wobec naszego Pana. No nie przyjętą, ale tak jak tutaj mamy powiedziane, stań w moim cieniu, a jak nie, to wyjdzie ogień z głogu i strawi cedry Libanu. Grozi zniszczenie nawet największym i najsilniejszym. I wobec naszego Pana także próbował takie działanie niszczące, gdy nasz Pan nie zgodził się na współpracę, nie chciał w jego cieniu stać. Mamy to zapowiedziane w pierwszej Mojżeszowej 49, gdzie są różne słowa wypowiedziane proroczo o pokoleniach Izraela. Jedno z tych pokoleń, Dan, jest także symbolem na szatana i o Danie mamy powiedziane co? W 1 Mojżeszowej 49, 17, 18. Będzie Dan wężem na drodze, żmiją na ścieżce, co kąsa pęcinę konia, także jeździec spada na wznak. Zbawienia Twego oczekuję, Panie. Tak wypowiedział ojciec, tak? To ich ojciec wypowiadał na temat swoich synów różne proroctwa. Robił to pod boskim natchnieniem i nie zdawał sobie sprawy nawet ze znaczenia tego, co mówi. Bo na pewno nie wiedział, że to, co mówi o Danie, to nic innego jak działanie, opis działania szatana, który będzie porównany jest do żmii, do węża, kąsa w pęcinę konia, koń to różne doktryny, w tym przypadku bardzo ważna doktryna boskiego planu, w której Jezus odgrywał bardzo, bardzo ważną rolę i on kąsa, gryzie pęcinę konia, czyli atakuje boski plan w osobie naszego Pana, gdy on tutaj był na ziemi, także jeździec spada na wznak. Jezus spada jak gdyby z tego konia, no bo udało mu się go doprowadzić do zabicia, do śmierci, ale nie zdało sobie sprawy, że przez śmierć nasz Pan uzyskał prawo do stania się potężną jednostką, uzyskał prawo do odkupienia ludzkości i dlatego werset 18 mówi: zbawienia Twego oczekuje, Panie. Zabicie naszego Pana, strącenie go z tego konia, na którym on jechał jako realizator boskiego planu, przypieczętowało zgodę dla samego szatana. No i potwierdziło, że świat ludzkości został przez niego odkupiony. W bajce Jatana Gug, jak wiemy, symbolizuje Abimelecha. Więc moglibyśmy już zakończyć, ale w związku z tym, że Gug symbolizuje samego Abimelecha, więc w dalszych losach Abimelecha możemy szukać ilustracji historii szatana, dalszej ilustracji historii szatana. Zatem warto zobaczyć, co dalej się działo z tym Abimelechem. Jotam tam powiedział, prawda, jak po swojej bajce, co się może stać dalej. No i zobaczmy, jakie były fakty. I sędziów 9 rozdział. Przenosimy się do 9, tak? Wracamy do sędziów, ale 9 rozdziału, 22 i 23. A gdy Abimelech panował już 3 lata nad Izraelem, Pan poróżnił Abimelecha z obywatelami Sychem, takich, że obywatele Sychem odstąpili od Abimelecha. Czyli mamy co? A jeszcze 28 werset. Gaal, syn Obeda, powiedział wtedy: kim jest Abimelech, a kim my, Sychemici, żebyśmy mu mieli służyć? Czy syn Jerubaala i Zebul, jego namiestnik, nie służyli potomkom Hamora, ojcem Sychena? Dlaczegoż to my mielibyśmy mu służyć? No to mamy, widzimy, niezadowolenie z rządów Abimelecha wśród tych, 3 lata później, minęło 3 lata, wśród tych, którzy pomagali mu dojść do tej władzy i nawet mordowali jego braci. Zobaczmy wersety 39 do 49, co dalej. Wystąpił tedy Gaal na czele obywateli Sychem i stoczył bitwę z Abimelechem. Lecz Abimelech zmusił go do odwrotu, więc pierzchnął i wielu padło trupem aż do samego wejścia do bramy. Potem zatrzymał się Abimelech w Aruma, Zebul zaś wypędził Gaala wraz z jego współplemieńcami, tak że nie mogli mieszkać z Sychem. Następnego ranka lud wyszedł w pole i Abimelech został o tym powiadomiony. Wtedy wziął zbrojny zastęp, rozdzielił go na 3 chówce i urządził zasadzkę na polu, a gdy dostrzegł, że lud wychodzi z miasta, napadł na nich i wybił ich do nogi. Cały czas morduje. Abimelech bowiem i chówiec, który był przy nim, natarli na nich i zajęli stanowisko przy samej bramie miasta, 2 inne chówce zaś natarły na tych wszystkich, którzy byli w polu i wybili ich. Następnie nacierał Abimelech na miasto przez cały dzień. Zdobył miasto, a lud, który był w nim, wybił do nogi, miasto zrównał z ziemią i posypał miejsce solą. Gdy usłyszała o tym cała załoga warowni sychemskiej, zeszła do podziemia świątyni Baalberit. A gdy doniesiono Abimelechowi o tym, że zabrała się tam cała załoga warowni sychemskiej, ruszył Abimelech wraz z całym ludem zbrojnym, który był z nim, na górę Salmon. Wziął siekierę do swojej ręki, naścinał gałęzi z drzew, wziął je i włożył na swoje ramiona i rzekł do swego zbrojnego zastępu: co ujrzycie, że ja czynię, szybko to samo czyńcie. Również wszyscy zbrojni mężowie z całego jego zastępu naścinali gałęzi, podążyli za Abimelechem, ułożyli je wokół warowni i spalili nimi warownię ogniem, tak iż poginęli wszyscy mieszkańcy warowni sychemskiej w liczbie około 1000 mężczyzn i kobiet. Czyli mamy dalsze jego morderstwa, wymordowanie obywateli Sychem, chociaż wcześniej mu pomagali. Tak? Bardzo dobrze to ilustruje postępowanie szatana. Nie jest nikomu wierny, lojalny, nawet tym, którzy z nim współpracują. Wymorduje i wyniszczy ich, jeśli tylko będzie mu służyło to jego celom w danym momencie. Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy raz staną po jego stronie. I dopóki oni sami nie odejdą, Bóg ich nie opuszcza. I cokolwiek by się nie działo, Bóg będzie ich chronił. I będzie zawsze ich Bogiem i przyjacielem. Niestety, szatan nie zna pojęcia lojalności i wierności, nawet swoje narzędzia potraktuje bezwzględnie, jeżeli tylko będzie mu to wygodne w danym momencie. I jeszcze od wersetu 50 dalej, bo to już zbliżamy się do końca Abimelecha. Potem ruszył Abimelech na Tebes, obległ Tebes i zdobył je, ale w środku miasta stała potężna baszta, do której schronili się wszyscy mężowie, kobiety, wszyscy obywatele miasta i zamknąwszy ją za sobą, weszli na dach baszty. Wtedy podszedł Abimelech do baszty, nacierał na nią, lecz gdy zbliżył się do drzwi baszty, aby ją podpalić, pewna kobieta rzuciła kamień młyński na głowę Abimelecha i roztrzaskała mu czaszkę. Wtedy on przywołał śpiesznie swojego giermka i rzekł do niego: dobądź swego miecza i dobij mnie, aby nie mówiono o mnie, kobieta go zabiła. Przebił go więc jego giermek i on zmarł. A gdy mężowie izraelscy zobaczyli, że Abimelech zginął, rozeszli się każdy do swojej miejscowości. Tak odpłacił Bóg Abimelechowi za zło, jakie popełnił wobec swojego ojca, zabijając 70 swoich braci. Bóg również odpłacił za wszelkie zło mężom sychemskim i spełniło się na nich przekleństwo Jotama, syna Jerubaala. Czyli jak widzimy, ostatecznie Abimelech ginie od kamienia wrzuconego przez kobietę z zeszytu wieży w mieście o nazwie Tebes. Nazwa Tebes, na polski przetłumaczona, znaczy blask. Czyli ta kobieta była w mieście o nazwie Blask i była na górze jeszcze, na wieży w tymże mieście. Na pewno jest to aluzją do kościoła wywyższonego do stanowiska małżonki naszego Pana, wieża w blasku boskiej natury, który to kościół jako nasienie niewiasty ostatecznie zakończy egzystencję tej podłej istoty. Tak można powiedzieć, podłej istoty o tej jednostce. Według pierwszej Mojżeszowej trzeciego rozdziału, tam na samym początku, jak czytamy, mamy takie słynne stwierdzenie odnośnie konfliktu między kobietą a wężem, szatanem. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zmiażdży ci głowę, a ty zranisz je w piętę. Tak, te wspólne relacje były opisane jako ranienie pięty i miażdżenie głowy. Wiemy, że miażdżenie głowy to oznacza nie mniej, nie więcej jak śmierć. Natomiast ranienie pięty to tylko skaleczenie pięty, trudności w chodzeniu, jakiś tam ból, ale nie śmierć. Nigdy śmierć nie nastąpi przez to, że ktoś sobie zranił piętę. Więc ta kobieta miała ostatecznie, nasienie kobiety miało ostatecznie zniszczyć szatana. I nie wiemy, jak to dokładnie będzie, Bóg najwyraźniej ma się posłużyć kościołem do zniszczenia szatana. Chociaż Bóg będzie stał za tym zniszczeniem, to jednak zrobi to posługując się kościołem. Wynika to także z Rzymian 16:20. Mamy taki tam zapis w liście do Rzymian 16:20. To jest ta kobieta, która rzuciła kamień z tejże wieży w mieście Tebes, w mieście Blask. Rzymian 16:20. Mamy napisane tak. A Bóg pokoju, rychło, zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska i Pana danie. Zobaczmy raz jeszcze. Jednak Bóg będzie tym, który zetrze, ale zrobi to pod stopami waszymi. Czyli skoro pod stopami waszymi, to z tego by wynikało, że Bóg będzie autorem zniszczenia szatana tym głównym, ale wami się posłuży jako narzędziem, bo zrobi to pod waszymi stopami. No i jeszcze na koniec można powiedzieć o tym, kim wobec tego jest Jotam w naszej historii, w tejże historii sędziów. Jotam to dziecko Boże, mieszkające przez 100 dni. Tam czytaliśmy, że on uciekł tak, i przez 100 dni Ber się schronił. 9:21. Potem umknął Jotam, zbiegł i poszedł do Ber, to jest studnia, i zamieszkał tam, chroniąc się przed Abimelechem, swoim bratem. Przy okazji można powiedzieć, że jest to ta sama studnia, z której Bóg napoił Izraelitów w drodze z Egiptu. Można byłoby zajrzeć do 4 Moszowie 21:16, nie będę tam już wracał. Więc dziecko Boże zaschowało, Jotam jako dziecko Boże schowało się przy studni. Nie szuka władzy, ale szuka prawdy Boga, bo przy studni, przy wodzie się schroniło, którą też otrzymuje w postaci zrozumienia planu Boga, czego potwierdzeniem jest powyższa bajka Jotama. Dziecko Boże rozumiejące plan Boga i do czego on ostatecznie zmierza i doprowadzi. Tyle jeśli chodzi o bajkę, o bajkę Jotama. Poznaliśmy troszeczkę historii narodu żydowskiego, bo poznaliśmy, kim był Jotam, kim był jego okrutny brat Abimelech i o tym, jak mordował wszystkich, którzy stawali na drodze do jego wizji panowania nad innymi. I jego bajkę rozważyliśmy, która miała jakieś znaczenie również wtedy, została powypowiedziana i w tejże bajce Abimelech się pojawił jako głuk. Trzy inne drzewa reprezentowały Gedeona i jego potomków, którzy pewnie byli lepszymi kandydatami do panowania, ale nie chcieli panowania w tym życiu. Tak i bardzo ładnie pokazuje ona te trzy dobre klasy ludu Bożego, które także takiego panowania w tym życiu nie chciały, natomiast poddały się tej roli, jaką Bóg im wyznaczył, przygotowując się do głównej roli panowania, ale dla dobra poddanych w przyszłości. I na tym mój temat dobiega końca. Życzę wszystkim słuchaczom błogosławieństwa z bajki Jotama. Dziękuję.